paryska.
Mireille Mathieu wprowadziła nas w klimaty paryskie, a teraz Piotr Witt. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam pana prezesa, dzień dobry państwu. No tak, Paris se réveille, Paryż się budzi, śpiewała Mireille Mathieu. Tak, po ostatniej mojej kronice paryskiej sprzed tygodnia słuchacze pytali mnie o związek żółtych kamizelek z władzą prezydencką. Sądziłem, że wniosek narzuca się sam, widocznie nie dosyć jasno się wyraziłem. Mówiąc o tradycji historycznej w naszych obydwu krajach, miałem na myśli silną władzę centralną we francuskiej monarchii absolutnej i słabą i biedną w polskiej monarchii elekcyjnej, w demokracji szlacheckiej, gdzie król był wybierany w głosowaniu powszechnym, jak dzisiaj prezydent, spośród sobie, no, teoretycznie równych. Potęga monarchii francuskiego manifestowała się przede wszystkim wobec możnowładców, których trzymał w ryzach i poskramiał ambicje. Lud paryski, kiedy burzył Bastylię, symbol jedynowładztwa, nie zauważył, otumaniony przez ideologów, że monarcha nie posyła do więzienia biednych. Przeciwnie, ofiarami absolutyzmu bywali głównie magnaci zagrażający tronowi. Karał ich jak chciał, za całe uzasadnienie stosując formułę car cela est notre plaisir, bo tak się nam podoba. Markis Saint-Mar i jego wspólnicy dali głowę pod topór. Fouquetowi Ludwik XIV odebrał majątek łącznie z pałacem Vaux-le-Vicomte, a jego samego nadintendenta finansów wtrącił do twierdzy. Nawet Ludwik XVI krótko przed rewolucją posiadał dosyć siły, aby posłać do Bastylii samego księcia de Rohan, biskupa i wielkiego jałmużnika Francji, bo tak mu się podobało. Jeszcze Ludwik Filip w XIX wieku powołany na tron nie tyle z łaski Boga, co z łaski kilku bankierów. Prędko się spod ich władzy wyemancypował i rządził samodzielnie. Jego następca, Ludwik Napoleon Bonaparte, jeszcze bardziej umocnił władzę centralną, wskrzeszając cesarstwo. I teraz w republikańskim systemie politycznym silną władzę centralną odziedziczył prezydent wraz z wieloma prerogatywami monarszymi. Najwyższy sędzia, wódz naczelny armii, książę Andory, wielki mistrz orderu Legii Honorowej i innych wielkich orderów, sygnatariusz wojny, pokoju, traktatów międzynarodowych. Prezydent posiadał przede wszystkim prawo obsadzania najwyższych stanowisk w państwie, dzięki któremu trzymał w szachu i posłuszeństwie najpotężniejszych ludzi republiki. Żaden ze współczesnych monarchów europejskich nie miał nawet części tej władzy, którą posiadał prezydent Piątej Republiki Francuskiej od czasów generała de Gaulle'a. Mówię o sytuacji w czasie przeszłym, ponieważ do dzisiaj wiele się zmieniło. I to, co się zmieniło, tłumaczy do pewnego stopnia sytuację prezydenta Macrona. Karykaturzyści przedstawiali często generała de Gaulle'a w płaszczu królewskim i w koronie. Giscard d'Estaing, jeżeli nawet był fałszywym arystokratą, to w każdym razie był prawdziwym monarchą, podobnie jak udawany socjalista Mitterrand. Tymczasem od czasu wyboru Georges Pompidou, już nastręczonego na fotel prezydencki przez jego pracodawcę bank Rothschildów, a zwłaszcza od czasu wyposażenia finansów w narzędzia informatyczne w ostatnich latach, magnaci pieniądza zaczęli rosnąć w siłę w coraz szybszym tempie. W ciągu ostatniego roku majątek Bernarda Arnault wzrósł do ponad 100 miliardów euro. No, od tygodnia Bernard Arnault jest według obliczeń Bloomberga pierwszą fortuną świata. Przeskoczył już Jeffa Bezosa i przeskoczył Microsoft. Dziś w podobnych proporcjach wzrosła potęga innych miliarderów, tych 20, których we Francji, których majątek przedstawia się dzisiaj sumą ponad 400 miliardów euro. Generał de Gaulle mówił, polityki nie robi się przy koszyku giełdowym. Dzisiaj sytuacja odwróciła się o 180 stopni. Dzisiaj politykę robi się przy koszyku giełdowym. Od roku prezydent prowadzi walkę z masowym niezadowoleniem. Jedne bitwy zdarza mu się wygrać, inne nie, ale dramat nie polega na tym, czy prezydent republiki weźmie górę nad żółtymi kamizelkami, czy nie weźmie. wielogodzinna gadanina i wybijanie ludziom oczu kulami plastikowymi nie uratują sytuacji na dłuższą metę. Dramat polega na tym, że prezydent republiki stał się bezsilny wobec bogatych, wobec silnych i tym chętniej demonstruje swoją potęgę wobec słabszych od siebie i biednych, co tym ostatnim bardzo się nie podoba. Wczoraj dojazd do Paryża był zablokowany przez traktorzystów, przez rolników, którzy wyjechali na szosy protestując. No, protestują właściwie wszelkie kategorie zawodowe. Widzą, jak w miarę wzrostu potęgi pieniądza rośnie w kraju bieda i pogarsza się ich poziom życia. Jedną po drugiej odbiera się im zdobycze socjalne wywalczone z trudem od 100 lat. Likwiduje się szpitale i szkoły. Pogarsza się opieka zdrowotna i szkolnictwo. Maleją zarobki. Rosną niebotycznie koszty życia, zwłaszcza mieszkania. Ogranicza się prawo do emerytur. Ciśnie się podatkami ze wszystkich stron. Zamienia się ludzi w siłę roboczą. Podczas gdy wynalezienie informatyki miało ułatwić ludziom życie i uwolnić je od czynności mechanicznych, informatyka posłużyła do zwiększenia presji podatkowej, do rozmaitych form niekontrolowanego okradania obywateli przez dostawców połączeń telefonicznych, do oszukańczych manifestacji machinacji giełdowych, do ucieczki podatkowej bogaczy za granicę. Coś się popsuło w państwie francuskim. I jedyną ideologią, jedynym zespołem idei proponowanych przez rząd jest coraz bardziej przymusowa laicyzacja. W ubiegłym tygodniu wstrząsnęła nami afera pewnej starej zakonnicy, której w domu starców zakazano noszenia habitu, ponieważ strój zakonny zagraża porządkowi publicznemu i sprzeciwia się ustawie zabraniającej demonstrowania poglądów religijnych w miejscach publicznych. Straszne. Habit tej Urszulanki miałby zachęcić do aktów terrorystycznych i obalenia ustroju siłą. Starej kobiety, która całe swoje życie modlitwy poświęciła ewangelizacji. Widzę w tym pewną niekonsekwencję. Rząd ateistyczny ma wobec swoich obywateli dwa obowiązki. Zadbać o ich dobrobyt materialny i zapewnić swobodę przekonań, bo skoro życie pośmiertne ani wskrzeszenie ciał nie istnieją, niech ten krótki pobyt na ziemi, do którego ogranicza się nasze życie, będzie przyjemny. Wolność słowa także trzeba zagwarantować, no bo co ateiście przeszkadza, że ja wierzę w takie przesądy jak Trójca Święta i ciał zmartwychwstanie i odpowiednio do moich przekonań się ubieram. No oto dlaczego nie wierzę, aby zwiększenie budżetu na Pałac Elizejski uchwalone w ubiegłym tygodniu miało umocnić autorytet prezydenta. Poprawi się tylko dekoracje w sztuce od dawna wygwizdanej.
Piotr Witt napisał książkę o Chopinie. Ta książka została przetłumaczona na język francuski i wydana. Jak wyglądała premiera pana książki?
Premiera odbyła się w kraju frankofońskim, rządzonym przez królową Polkę, to znaczy w Brukseli i w stolicy Unii Europejskiej. Zobaczyłem moją książkę po raz pierwszy tam właśnie w Brukseli, przywiezioną samolotem przez znakomitą fundację Niewidomych Szansa, która moją książkę wydała. Jeżeli pan pozwoli, to dwa słowa, dlaczego książkę wydała akurat Fundacja Niewidomych. Czy mogę to powiedzieć?
Tak jest.
Tak, no więc właśnie ja mam z tym środowiskiem niewidomych kontakty od dawna, od czasów Wolnej Europy. Mianowicie moja matka, która traciła wzrok, korzystała często z biblioteki dla niewidomych przy ulicy Konwiktorskiej. No ale w czasie tego przełomu ustrojowego, jak już dzisiaj dokładnie wiemy i co zostało opisane, bardzo wielu spryciarzy chciało zrobić majątek i wielu z nich zrobiło ogromny. I jeden z nich miał ochotę na ten pałacyk Związku Niewidomych przy ulicy Konwiktorskiej, gdzie mieściła się biblioteka. I właściwie wszystko już było zaklepane. On miał ten pałacyk przejąć. Matka o tym do mnie napisała. Zrobiłem dwie audycje interwencyjne w Radiu Wolna Europa. Dwa duże komentarze w audycji Fakty, Wydarzenia, Opinie. No i wtedy jeszcze Radio Wolna Europa cieszyło się ogromnym ogromnym autorytetem, te 20 czy 30 milionów radiosłuchaczy, to się już nigdy nikomu nie powtórzy. No i spryciarz się przestraszył, czy też jego zwierzchnicy mu doradzili, żeby się wycofał, i tak została uratowana. No i od tego czasu mam kontakty, i kiedy szukałem wydawcy na to wydanie francuskie zwracałem się do wielu, którzy twierdzili, że to jest, nie czytają, bo przecież wydawcy nie czytają książek, że to jest pozycja niszowa, no bo o Chopinie, żeby były dwa jakieś morderstwa, czy jakiś seks, no a to, że prawda, że były dwa trupy dwóch legend niegodziwych, dotyczących debiutu Chopina, debiutów paryskich, no to właściwie nie obchodziło. I wtedy pan Marek Kalbarczyk, prezes Fundacji Związku Niewidomych, z którymi, jak mówię, miałem te bardzo od dawna bliskie kontakty, i który wydał poprzednio moją książkę w wydaniu brajlowskim, w alfabetu brajlowskiego, wydał po polsku. Mówi, no to ja panu tę książkę wydam po francusku. No i tak się stało. To była bardzo trudna praca, no bo prawda, wszystkie korekty, indeksy i tak dalej, tym się zajmowała głównie moja żona tutaj w Paryżu, no byliśmy w stałym kontakcie mailowym. No i proszę, i wyszła, i książka jest bardzo piękna, bardzo, bardzo piękna wizualnie, bo ma na okładce reprodukcję zupełnie nieznanego i pomijanego obrazu, przedstawia Chopina i Eugeniusza Delacroix, malarza. To jest wzięte z kopuły Senatu, z kopuły Biblioteki Senatu, no a ponieważ Pałac Luksemburski, gdzie mieści się Senat, jest zamknięty dla publiczności, więc tego nikt nie zna. No i tutaj są obaj, jeden przebrany za Dantego, drugi za Vergilego, który oprowadza go po piekle, tego właśnie Dantego Chopina. No, Delacroix portretował siebie w postaci tego Vergilego. No i tak to się odbyło w Brukseli, w Ośrodku Kultury Polskiej Paderewskiego, kierowanym przez świętego pana Zenona Łupinę. To jest duża sala, bardzo ładna sala koncertowa. Grał znakomicie Marek Drewnowski, świetny pianista, no zwłaszcza zagrał taki numer popisowy Chopina, La Cidare La Mano, to jest utwór Mozarta, ale który Chopin, jak pisał, zwariował. Zwariował, no, czyli zrobił z niego wariację, ale zrobił z niego też szaleństwo. Szaleństwo dla pianisty, bo to jest utwór niesłychanie trudny. To jest Marek Drewnowski, zagrał go rzeczywiście w tempie szalonym i z wirtuozerią nadzwyczajną. No i wszystko się dobrze odbyło, a w przerwach między jego graniem ja mówiłem o książce. Publiczność była najwyraźniej zadowolona. Także ten debiut brukselski odbył się dobrze. No a teraz książka drukuje się, bo to były tylko egzemplarze próbne, że tak powiem, pokazowe, wydrukowane, no a teraz za chwilę ma przyjechać do Paryża i nastąpi ciąg dalszy.
O czym opowie Piotr Wit w kolejnym czwartkowym poranku i krakowskiej kronice. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Na zegarze godzina 7:59.
Paryskiej.